Chwała Bogu,
świadectwem tym, co Bóg uczynił w moim życiu, w naszym życiu, przez nasze życie. Myślę, że będziecie wszyscy zachęceni. Może zgasimy te światła dla lepszego kontrastu, dla zdjęć. To jest mój kochany mąż, który was serdecznie pozdrawia. Został w Kaliszu, tam też różne obowiązki ma. I nasze dzieci. Mieszkamy w Kaliszu, pochodzimy z innych stron Polski, ale zamieszkaliśmy w Kaliszu. Jesteśmy 11 lat po ślubie i właśnie mamy dwójkę cudownych synków. Pan Bóg ich nam dał, nie mogliśmy mieć dzieci i wytrwale się modliliśmy i Bóg uczynił ten cud. I mamy dwóch chłopców. Wszystko właściwie, o czym chciałabym się dzisiaj podzielić, jest związane z takim połączeniem, jakie Bóg uczynił między Polską a Ugandą. To jest zdjęcie z jednej ze szkół, które założyliśmy w Ugandzie. Wszędzie tam, gdzie zakładamy szkoły w Ugandzie, wieszamy też polską flagę. Więc tam też z Ugandy płynie modlitwa o Polskę, płynie modlitwa o darczyńców. A wszystko zaczęło się 12 lat temu, kiedy byłam w Australii. To był już rok, kiedy byłam w Australii i wiele rzeczy mi się tam układało, ale w sercu rodziło się we mnie takie wołanie do Pana Boga, czy ja jestem w miejscu Jego powołania, czy ja robię to, co On by chciał, czy nie omija mnie coś, co Bóg przygotował, ale dlatego, że ja nie decyduję się Go szukać, to ja nawet o tym nie wiem, że są jakieś dzieła, które są przygotowane, tak jak w Efezjan czytamy w drugim rozdziale, o tym, że są dzieła, są rzeczy, które Bóg przygotował z góry, są uczynki, abyśmy w nich chodzili. Ale nie zawsze się to dzieje tak spontanicznie w życiu wierzącego, że po prostu żyjemy z Panem i wchodzimy w te uczynki. Czasem potrzebujemy zatrzymać się, żeby Go szukać, szukać Jego doskonałej woli dla naszego życia, żeby właśnie pewne rzeczy nas nie ominęły, a błogosławieństwo, które przychodzi do naszego życia, ono przychodzi też do życia innych ludzi. I w ten sposób poszerza się też Królestwo Boże. I postanowiłam, że będę tak długo pościć, tak jak Daniel pościł, jedząc warzywa, dopóki nie usłyszę od Pana Boga, co mam robić ze swoim życiem. To był kwiecień 2007 roku, chodziłam do pracy, ale po pracy wolny czas przeznaczałam na modlitwę. Modliłam się, wołałam do Pana, czytałam słowo, uwielbiałam Pana, mniej się spotykałam z ludźmi, nie oglądałam telewizji czy jakichś wiadomości. Tak się oddzieliłam, żeby tylko szukać Pana. I po 5 tygodniach nagle w moim sercu, w moim umyśle pojawiło się słowo Uganda. I ono tak przychodziło z takim natężeniem. To było takie delikatne słowo. To było słowo, które można było z łatwością zignorować. To nie było, wiecie, dzwon z nieba, taki grom. Ale to było ciche, delikatne słowo, które wracało i wracało. I tak przez to, że post już uwrażliwił moje serce na rzeczy, które Bóg w czasie postu ze mną załatwiał. Dlatego, że w poście naprawdę przybliżamy się do Pana, uniżamy się. Taka jest rola postu, że widzimy naszą słabość, że widzimy, że naprawdę potrzebujemy Pana. Dlatego, że jak żyjemy takim życiem zajętym, chodzimy do pracy, jesteśmy zabiegani, mamy małe dzieci, różne rzeczy nas absorbują, to czasem wydaje nam się, że coś możemy. Ale kiedy przychodzimy w takie miejsce postu, uniżenia, szukania Pana, to widzimy, że istotnie jest, jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, beze mnie nic uczynić nie możecie. I w tym poście ja też tego doświadczyłam, że Panie, kim ja jestem bez Ciebie? Wszystko, co mam, jest z Ciebie. W tym poście też Bóg oczyścił moje życie z tego, co Mu się nie podobało, coś, na co ja przyzwalałam, coś, co może nie można powiedzieć, że było grzechem, ale było jakimś takim, może jakąś letniością w moim życiu, może jakimś pobłażaniem, pewnym słabością. Nie było życiem takim naprawdę w takich Bożych standardach. I to wszystko powoli w tych 5 tygodniach postu odpadało z mojego życia. I to był cudowny czas, ale ja cały czas wołałam, Panie, co ja mam robić? Jaka jest Twoja wola? I ta Uganda, i to słowo wracało, więc pomyślałam, może Pan Bóg chce, żebym pomogła ubogim sierotom z Ugandy, bo taką świadomość miałam, że są potrzebujący w Afryce. Zaczęłam szukać fundacji, która pomaga sierotom w Ugandzie i tak natrafiłam na fundację Bringing Hope to the Family, która została założona przez Ugandyjkę i pomagała właśnie ubogim dzieciom, wdowom, sierotom. Napisałam tam maila z pytaniem, co mogę dla nich zrobić. Bardzo szybko dostałam informację zwrotną, że akurat w Australii jest pewien człowiek, brat wieży, który był rok wcześniej tam na wolontariacie i on przesyła pieniądze. Kiedy z nim się skontaktowałam, to był koniec maja 2007 roku. Podczas rozmowy on powiedział, że na początku lipca on, jego córka, jeszcze jeden brat ze zboru jadą do Ugandy na parę tygodni. I kiedy on to powiedział, to ja miałam tak silne przekonanie w sobie, wiecie, 1000%, że ja mam jechać z nimi i że to jest Boża odpowiedź na moją modlitwę i post. I byłam bardzo podekscytowana tym, że usłyszałam coś od Boga, że wiem, co mam robić. Ale oczywiście przyszły wątpliwości. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Jest tylko 5 tygodni do wyjazdu. Skąd ja zgromadzę tak wielką kwotę, którą potrzebowałam na wyjazd? Jak się tym podzieliłam z rodziną czy z przyjaciółmi, to właściwie prawie wszyscy mnie straszyli, że coś mi się tam złego przytrafi, że ktoś mnie tam porwie, zje. Różne złe rzeczy mogą mi się przydać, zachoruję, umrę. Ale ja miałam taki pokój serca i taki entuzjazm i mówię, wszystko jedno, co tam się wydarzy, nawet jak umrę, to przecież to będzie cudowne miejsce, żeby umrzeć, bycie w Bożej woli, umrzeć w takim miejscu, co może być lepszego. I Pan Bóg pokazał, że jest ze mną w tym i że to było od Niego, ponieważ kwota, którą musiałam zgromadzić, była naprawdę duża i to było niemożliwe, żebym ją w 5 tygodni mogła pozyskać. A ją zdobyłam. Więc Pan Bóg, na przykład, modliłam się, potrzebowałam 8 000 dolarów, 20 000 złotych. To była bardzo duża kwota. Jak się teraz z Polski leci do Ugandy, to jest dużo, dużo niższa kwota. Ale wtedy to była taka kwota, bo ja też leciałam na 10 miesięcy, byłam 8 miesięcy, ale plan był 10 miesięcy, więc ten pobyt kosztował, ubezpieczenie, szczepionki, różne rzeczy, więc taka duża kwota wyszła. Ja miałam 3 000 dolarów zaoszczędzone po tym roku pobytu. Mówię, Boże, 5 000 dolarów? Skąd ja to wezmę? Nawet jakbym pracowała od świtu do zmroku na okrągło, to tego nawet nie zarobię. I wiecie, podczas modlitwy językami Bóg dał mi pomysł na biznes. I w ciągu 10 minut zarobiłam ponad 3 000 dolarów. Więc Bóg naprawdę wie, gdzie są pieniądze na Jego cele. I to dla Niego nie jest wcale trudne, dlatego że do Niego należy całe srebro i złoto. I wysłał mnie do tej Ugandy. Kiedy tam przyjechałam, myślałam, Boże, czy naprawdę moja obecność tam jest na tyle warta, że warto było wydać te 20 000 złotych, żebym ja tam była przez te parę miesięcy, zamiast wysłać te pieniądze, które mogłyby może zrobić jakiś lepszy pożytek? I to było jakieś takie pytanie, które do mnie wracało. Po co ja tu jestem? Po co mnie, Boże, tam przysłałeś? Tutaj, gdzie jest na czerwono napisane Kien Jojo, Cien Dziodzio, to jest właśnie miasto powiatowe wioski Kaihura, gdzie ja przebywałam, w zachodniej Ugandzie. I kiedy przyjechałam, byłam zajęta razem z wolontariuszami, tym, co z tymi z Australii, byli też z Ameryki. I razem robiliśmy, mieliśmy różne aktywności, ale w połowie sierpnia oni wszyscy już wyjechali. Ja zostałam sama, jedna, biała, w całej wielkiej okolicy, więc wszędzie, gdzie się pojawiałam, wzbudzałam wielką sensację. I to było też takie dość uciążliwe, bo nie można było się nigdzie schować, nie można było mieć tego swojego miejsca, gdzie można było odpocząć, gdzieś nawet w spokoju się pomodlić. Zawsze człowiek był taki wyeksponowany. Mieszkałam też w takich bardzo surowych warunkach, bo to był dom nie był wykończony, był to taki stan surowy, zamknięty, można powiedzieć. Były drzwi zewnętrzne i tyle. Nie było drzwi w środku, nie było sufitów. Więc w nocy wchodziły szczury do tego domu, które z łatwością biegały po łóżkach, po mnie, nieraz też. Były hałas nieustannie w tym domu, dlatego że to był duży dom, w którym były też dzieci, które potrzebowały pomocy, małe dzieci, chorzy ludzie. Dom był często przepełniony, więc czasem spałam w jeden dzień, w jedną noc na tym łóżku, w drugą noc na tym łóżku. To było dotkliwe takie, nie było prądu, nie było bieżącej wody. Była na dworze ubikacja, jadłam tam bardzo takie monotonne, niezbyt smaczne jedzenie. O 3 nad ranem, ja ledwo o 11, 23 udało mi się zasnąć, o 3 nad ranem już mnie kogut budził, który regularnie co 15 minut włączał drzemkę i nie dał pospać do rana. To były różne trudności i też takie presje duchowe, które zaczęły na mnie przychodzić, że pod koniec sierpnia chciałam się już poddać i wracać do Polski i mówiłam, nie wytrzymam, po co ja tu w ogóle jestem? Ale Bóg przyszedł i mnie zachęcił, dał mi swoją łaskę, że wytrwałam. I chociaż zajęłam się różnymi rzeczami, które w tym czasie były potrzebne w tej fundacji, pracowałam bardzo tam ciężko, od rana do wieczora różne rzeczy robiłam, to jednak miałam cały czas to pytanie: Boże, to wszystko, co robię, dziękuję Ci za to. Mogę być tutaj takim Twoim wyciągniętym ramieniem dla tych dzieci, dla tych potrzebujących. Mogę jakoś podzielić się tymi talentami, które mi dałeś, pomnożyć je dla Twoich spraw. Ale po co ja tak naprawdę tu jestem? I myślę, że jedna z takich odpowiedzi przyszła w październiku, ale jeszcze zanim o tym powiem, jedną z takich aktywności, którą miałam, to była właśnie taka pomoc w domu dziecka. I to były te dzieci, które ja wtedy zostałam, ich było około 40, mieszkały w takich bardzo takich warunkach, no takich niezbyt dobrych. Mieli takie zużyte materace, nie mieli pościeli, mieli tylko 3 miski, 3 ręczniki na te 40 dzieci. Myli się na dworze w takim czymś podobnym, po prostu takiej osłonce, można powiedzieć. Więc kiedy padał deszcz, kiedy była pora deszczowa, nawet nie mieli się gdzie umyć. Mieli ubikację, która im się zawaliła. Jeden raz dziennie jedli posio z fasolą. To taka gotowana mąka kukurydziana. Rano i wieczorem mieli modlitwę i uwielbienie dla Pana i śpiewali tak, że było słychać ich w promieniu kilku kilometrów. I ja patrzyłam na to z boku i mówię: Boże, pod każdym względem oni są w brakach i do takich, że w głowie mi się nie mieści, a oni są tak wdzięczni, na nic nie narzekają, za wszystko są wdzięczni i zadowoleni. I to bardzo mnie też jakby przemieniało i pokazywało mi, ile we mnie było jakiegoś narzekania, niezadowolenia, a tak naprawdę ja i my wszyscy żyjemy w luksusach. I kiedy pojedzie się do Ugandy, wraca się do Polski, to można powiedzieć, że Polacy są obrzydliwie bogaci, że mamy, naprawdę opływamy we wszystko. Nie dziękujemy często nawet Panu Bogu za to, że mamy bieżącą wodę, że jedliśmy jajko na śniadanie, czy że mamy prąd, czy kibelek w domu. To są takie oczywistości dla nas, czy choćby sufit i szczury po nas nie chodzą. Natomiast tam ludzie na co dzień zmagają się z takimi wyzwaniami i to jest życie dość uciążliwe. Dla mnie oczywiście, ja przyjechałam z tak zwanego zachodu, więc to było jeszcze bardziej dotkliwe. Dla nich oni tak po prostu żyją. Są do swoich warunków przyzwyczajeni. Natomiast tak jak Paweł Apostoł pisał w jednym z listów, kiedy robił zbiórkę, że chodzi o to w tej ofiarności, która płynie ze strony wierzących, żeby była jakaś równość, że ten, kto ma wiele, mógł podzielić się z tym, który ma mniej. I wiecie, dopiero kiedy tam znalazłam się w Ugandzie, mogłam zobaczyć, na ile wcześniej ja uświadamiałam sobie choćby takie potrzeby takich ludzi. Wiem, wokół mnie starałam się pomagać i wiedziałam, że Pan Jezus powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybyszem, przyjęliście mnie do domu i tak dalej. Znamy te wersety. I jak możemy, praktykujemy je. Ale znalezienie się też w takim miejscu naprawdę dużego ubóstwa tych ludzi sprawiło, że zaczęłam weryfikować pod różnymi względami moje życie i też to, na ile jestem wdzięczna Bogu za to wszystko, co mi daje. I tak jak Wam wspomniałam, było we mnie cały czas to pytanie: Boże, po co ja tu jestem? I jedna z takich odpowiedzi przyszła w październiku, kiedy był budowany nowy budynek dla domu dziecka, właśnie ten. I kiedy wybrałam się tam z tą założycielką Fundacji Bringing Hope, żeby obejrzeć, jak to wszystko idzie, pytam ją, czy już zamawiają meble, dlatego że tam w tamtym czasie nie było tak, że można było sobie pojechać do jakiegoś sklepu meblowego, zamówić, co się chce i to przyjeżdżało na drugi dzień. To trzeba było zamówić z wyprzedzeniem u stolarza, który, wiecie, często ręcznie musiał pracować i wykonywać te łóżka, stoły, szafy, cokolwiek trzeba było, więc to trochę trwało. I ta pani Faith, ta siostra Faith mówi: niestety nie mamy pieniędzy nawet nie w wykończenie. Możemy tylko po prostu wstawić okna, drzwi i to wszystko. Nie mamy pieniędzy na wykończenie tego domu. A tych dzieci przebywało z dnia na dzień. Wiecie, oni też byli wdzięczni za to, co mają, dlatego że wiele z tych dzieci było bezdomne wcześniej, które niektóre kopały własnymi rękami grób dla swoich rodziców, którzy zmarli na AIDS. I zostali sami, nie mieli krewnych. I to też sprawiało, że oni doceniali to, chociaż małe, co mają, że mogą chodzić do szkoły, że ktoś się o nich troszczy, że mają ten jeden posiłek dziennie. I mieli taką wdzięczność do Boga, prostą wiarę i dużą wdzięczność do Pana Boga. I kiedy tych dzieci przybywało, oni się tam już naprawdę strasznie cisnęli. Spali po kilka osób na jednym łóżku, na podłogach, wszędzie po prostu w tym małym budyneczku tych dzieci było mnóstwo, więc już tak naprawdę ten budynek był bardzo potrzebny. I kiedy usłyszałam, że nie ma pieniędzy na wykończenie, pomyślałam sobie, przecież znam w Polsce ludzi, którzy mają pracę, którzy gdyby wiedzieli, może by chcieli się podzielić, może by chcieli wykończyć ten dom dla tych dzieci, kupić im te łóżka, to wszystko, co potrzebują. I Bóg dał mi taki pomysł, żebym zrobiła listę wszystkich rzeczy, które trzeba było kupić, wycenić to i rozesłać mailem do moich znajomych. Wtedy to było około 100 osób. I na 8 tysięcy złotych było wycenione takie podstawowe wyposażenie. Łóżka, materace, pościel, nowy tam kibelek, bo im się zawalił. Natomiast 25 tysięcy złotych to było takie super wyposażenie, taki nasz standard, żeby było tak ładnie jak u nas, żeby mieli sufity, żeby mieli farby na ścianach, tynki, podłogi, a nie klepisko, żeby mieli baterię słoneczną, nie musieli siedzieć przy lampach naftowych, żeby mieli plac zabaw, żeby było naprawdę pięknie. I wiecie, to co Bóg uczynił było absolutnie niesamowite, dlatego że ci moi znajomi rozsyłali tą moją listę, ten mój apel do swoich znajomych, tamci do następnych. I w ten sposób Polacy przysłali ponad 60 tysięcy złotych w tym czasie na to wykończenie, więc te pieniądze, które były nadwyżką, były przekazane tej fundacji na różne dobre cele. I dom został bardzo pięknie wykończony, tak jak możecie tutaj troszeczkę zobaczyć. I każdy pokój miał inny kolor. Właśnie ja to wszystko sama jeździłam, kupowałam. Chciałam, żeby to było wszystko w jak najlepszym takim standardzie zrobione. I wiecie, ten dom został wykończony w taki sposób piękny, tak niezwykły. I wiecie, w tamtej okolicy, w tamtym czasie były tylko 3 domy z bateriami słonecznymi, więc tylko wiecie, nawet ja w tym domu, gdzie mieszkałam, to patrzyłam wieczorem z taką trochę zazdrością. Mówię, tam żarówki się świecą, a my przy tych lampach naftowych siedzimy, kopcących. A te dzieci były takie szczęśliwe, takie dumne, chodziły po całej wsi. Ja mam prąd, a ty nie. Coś takiego, co sprawiło, że one jako sieroty, jako te, którym wcześniej dokuczano i które były gdzieś na marginesie, czuły się wyróżnione, że Bóg się o nich zatroszczył. I na dniu otwarcia ta siostra Faith powiedziała do tych dzieci, nie myślcie, że to ci wszyscy wspaniali darczyńcy ufundowali wam ten dom, zbudowali, ale pamiętajcie, że to wasz Ojciec Niebieski zrobił, dlatego że to On się o was troszczy, On jest Ojcem dla sierot. I ten dom, wiecie, stał się takim też świadectwem dla okolicy i też to sprawiło, że we wrześniu przyjechał wyjątkowy gość do tego domu. We wrześniu 2008 roku. Dom został otwarty na koniec stycznia 2008 roku. Ja wróciłam do Polski w lutym, a we wrześniu zadzwoniła do mnie do Polski ta siostra Faith i powiedziała: Honia, dzwonię, żeby się z Tobą podzielić tym, kto przyjeżdża do nas, bo to jest niezwykłe. Mówi, czekamy na króla. Król ich regionu przyjechał do tego domu dziecka. Ja pytam ją, jak to możliwe, że król do Was przyjeżdża? Wiecie, to była wieś w buszu, naprawdę nieznacząca wieś. A ona mówi, wiesz, ponoć ktoś mu powiedział, że te dzieci mieszkają lepiej niż on, więc przyjeżdża to zobaczyć. I się wszyscy cieszyli, że będą mogli także zwiastować Ewangelię Królowi podczas tych całych uroczystości, które miały tam nastąpić. I to było... Ja się tam w Polsce bardzo tym ekscytowałam i cieszyłam, że Bóg odebrał sobie chwałę z tego, że to był taki uczynek. To nie jest, wiecie, łatwe, tak jak w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale czytamy o tym, Pan Jezus mówi, żeby wasze uczynki tak świeciły przed ludźmi, aby widzieli je i chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie zawsze jesteśmy w stanie takie mieć uczynki, żeby ludzie naprawdę chwalili Boga. Czasem coś dobrego dla kogoś uczynimy i gdzieś dla nas płynie ta wdzięczność człowieka. Więc taki uczynek, to był jeden z takich uczynków, który doprowadził do tego, że naprawdę chwała poszła dla Pana i została Mu oddana. W tym czasie też jedną jeszcze taką akcję świąteczną przeprowadziłam. Mam znajomych w szkołach i oni zdecydowali się zebrać pieniądze wśród swoich uczniów jako akcję świąteczną na prezenty świąteczne dla tych dzieci w domu dziecka. I kiedy poprosiłam te dzieci, żeby zrobiły listę 7 rzeczy, które chciałyby dostać na święta, to kiedy to czytałam, popłakałam się i mówię, to jest niemożliwe, co ja czytam. Wiecie, większość dzieci na pierwszym miejscu napisała, że na święta chciałaby dostać chleb z masłem. Napisali numer jeden, chleb z masłem. Wielu z nich chciało dostać też Biblię. Chcieli dostać ubrania, zabawki, przybory szkolne. Niektórzy chcieli dostać Coca-Colę, bo widzieli tylko gdzieś tam przy sklepie, że ktoś pije jakieś napoje gazowane, oni nie mieli okazji spróbować. Te nauczyciele przysłali około 4000 zł, więc tego mogliśmy ufundować ponad 100 prezentów świątecznych i jeszcze wybudować dom gliniany dla wdowy, chyba z ósemką czy dziewiątką dzieci. Więc takie, no i byłam zajęta też innymi rzeczami, ale kiedy wróciłam do Polski, wróciłam do pracy zawodowej, myślałam o tym, że ze swoich pieniędzy, ze swojego po prostu wypłaty będę dalej wspierać te dzieci, tych potrzebujących w Ugandzie. I dziękowałam Bogu za tą przygodę, którą mi dał, za to, że go usłyszałam, za to, że ten dom, że postawił mnie tam we właściwym miejscu, tak jak królowa Estera. Czytamy w Księdze Estery, że ona tam została postawiona przez Boga na ten czas. Była odpowiedzią i Bóg mnie tam wysłał jako odpowiedź na ich modlitwę, na ich potrzeby. I to było dla mnie cudowne, że pościłam, że oddzieliłam się dla Pana i On mi powiedział, co mam zrobić. I gdzieś oni się tam w tej Ugandzie modlili, a tu Pan zobaczył, jest taka Polka, jej angielski jest taki w miarę, chociaż jeszcze nawet niedoskonały. Niech sobie tam jedzie. I sprawił, że wiecie, coś takiego niewielkiego, jak zrobiona lista, wycenione rzeczy, rozesłana, a już resztę Bóg uczynił i pobudził tak wielu ludzi do tego, żeby zatroszczyć się o te dzieci, żeby zatroszczyć się o te sieroty. Dlatego, że jak czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Bóg po naszej stronie, po stronie ludzi wierzących, zostawia to, żebyśmy troszczyli się o biednych, o sieroty, wdowy. Pan Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie u siebie. I kiedy chcecie, możecie dobrze im uczynić. Kiedy chcemy. Tak Pan Jezus powiedział, więc to jest po naszej stronie. Tutaj w Wiśle, tam gdzie żyjecie, też są pewnie ubodzy, którym możecie dobrze czynić. Sąsiedzi, inni ludzie, wszędzie ich mamy w zasięgu ręki. Dlaczego Bóg akurat wysłał mnie do Ugandy? Nie wiem, ale cieszę się i jestem Mu za to wdzięczna. I okazało się w tym 2008 roku, że Bóg miał przygotowany ciąg dalszy. Że to nie było tak, że wysłał mnie na ten jeden czas do Ugandy i to było już coś zamkniętego. Ale okazało się, że potem znalazłam wiele drzwi otwartych, dlatego że spośród tych ludzi, którzy wysłali te pieniądze, te 60000 zł, były też osoby ze zborów, były różne osoby i oni mnie potem zapraszali, żeby mnie poznać, bo tak się znaliśmy tylko przez maile. Większość tych ludzi nie znała mnie osobiście. Więc chcieli się tak dowiedzieć, zobaczyć zdjęcia, zobaczyć, jak to wszystko się potoczyło. Więc zaczęłam jeździć do różnych zborów, żeby podzielić się świadectwem, do różnych miejsc, do różnych ludzi. I prawie po każdym takim spotkaniu padało pytanie, co możemy zrobić dalej, żeby pomagać tym dzieciom. I to było dla mnie takie zaskakujące. Mówię, Boże, to jest niesamowite. Ja w ogóle nawet nie wiem, co możemy zrobić dalej. Ale że od 2004 roku jestem członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Poznaniu, które założyło w Poznaniu szkoły chrześcijańskie. I wtedy te pieniądze też w tym właśnie w grudniu, styczniu zbierałam właśnie na konto stowarzyszenia. To tak się jakby to oczywiste stało, że będziemy dalej kontynuować te działania pomocy dla Ugandy w ramach tego stowarzyszenia. I tak się narodziły różne projekty pomocy, które do tej pory przez te 11 lat możemy tam w Ugandzie razem z wieloma rzecznikami z Polski kontynuować. I właśnie o tym chciałam Wam też opowiedzieć, bo to są też niezwykłe świadectwa. I te fundacje, które w Ugandzie chrześcijańskie, które wspieraliśmy, które wspieramy, były założone, są założone przez ludzi, których ja tam osobiście poznałam, do których miałam zaufanie, tak jak one są tutaj wymienione, ale w 2013 roku założyliśmy polsko-ugandyjską fundację Gate of Hope, żeby skupić się na tym, co Bóg nam konkretnie powiedział, że mamy robić w Ugandzie. Dlatego, że kiedy tam się jest, to potrzeb jest tak wiele, one tak człowieka zalewają, że wręcz nawet przygniatają. I człowiek myśli sobie, no dobrze, pomogliśmy 20, a co z tymi 2000 osób, które czeka w kolejce na pomoc? I można czuć się takim, że to jest jakaś kropla. I więc pytaliśmy Pana z mężem, jak byliśmy w 2010 roku, dłużej pół roku w Ugandzie, pytaliśmy, Panie, po co nas tam posłałeś konkretnie? I wierzymy, że Pan Bóg pokazał nam, że to ma być chrześcijańska edukacja i ewangelizacja. Więc od tamtej pory zakładamy, wspieramy finansowo szkoły chrześcijańskie w Ugandzie, właśnie ułatwiając dzieciom, sierotom dostęp do edukacji, dlatego że to nie jest takie oczywiste, że tam w Ugandzie dzieci chodzą do szkoły. I też przez to, że nie chodzą do szkoły, że nie mają dostępu do edukacji, to tak, wiecie, Uganda rozwija się powoli. Rozwija się, ale bardzo powoli, dlatego że to jest tak, że ci ludzie dalej zostają właśnie w tych wioskach, w tym swoim ograniczeniu takim, które im towarzyszy. I jest spośród dzieci, w Ugandzie mieszka ponad 40 milionów ludzi, około 20 milionów to są dzieci i z tych dzieci 15% to są sieroty. Więc to jest naprawdę bardzo dużo dzieci, które trafiają najczęściej do rodzin, do babci, dziadka, cioci, wujka, właśnie kiedy ich rodzice umierają, ale czasem jest taka sytuacja jak tutaj właśnie te dzieci, które nie miały taty, miały mamę, która zmarła i zostały same, bez żadnych krewnych. I wtedy, jak myśmy się o nich dowiedzieli, to te dzieci były już w domu same przez 3 miesiące, nie dojadając, będąc naprawdę w takim bardzo opłakanym stanie. Sąsiedzi im troszkę pomagali, ale właściwie nie mieli żadnej, wiecie, wsparcia. Ta najstarsza dziewczynka miała wtedy 14 lat i ona tak jakby się próbowała opiekować tym rodzeństwem. I takiego jeszcze, taki był maluszek, który nawet roczku nie miał. Domów dziecka jest niewiele w Ugandzie i najczęściej są zakładane przez ludzi wierzących, ale też nie opierają się o żadne dotacje z państwa, tylko o to, co darczyńcy gdzieś dadzą. Czasem zdarza się, że ktoś myśli o tym, że taki dom dziecka to będzie niezły biznes i zakłada go i wiecie, wypisuje gdzieś tam w internecie niezwykłe rzeczy, jak to ktoś pomaga tam dzieciom, sierotom, a okazuje się, że kiedy ktoś się lituje, przesyła pieniądze, to większość trafia do prywatnej kieszeni, a troszeczkę tylko do tych dzieci, więc pomagając gdzieś tam na zewnątrz, w innych krajach, trzeba być też ostrożnym, dlatego że zdarzają się też naciągacze i też ich poznałam i też na nich trafiliśmy. I od tego 2008 roku też mamy pod opieką kilka domów dziecka, które są wspierane, kilka szkół chrześcijańskich i też budowaliśmy i domy dziecka, i szkoły. I jednym z takich pierwszych projektów pomocy to była i jest adopcja na odległość, gdzie można było właśnie mieć takie swoje dziecko wybrane, które się wspiera kwotą między 100 a 200 zł miesięcznie i te pieniądze idą na czesne za szkoły tego dziecka, na wyżywienie, jeżeli jest w domu dziecka, to wiadomo, w domu dziecka, jeżeli mieszka z krewnymi, to jest to paczka żywnościowa, na ubranie, tak jak tutaj widzicie, to były ubrania kupione na święta Bożego Narodzenia, gdzie ten chłopiec ma nawet metkę jeszcze nieodczepioną, żeby było widać, że to jest coś nowego, eleganckiego, co właśnie dostał. I też te dzieci piszą listy do swoich sponsorów tutaj w Polsce i nawzajem, i też można pojechać takie dziecko odwiedzić. I tak jak wspomniałam właśnie o tej potrzebie edukacji, że właśnie to nie jest takie oczywiste, że te dzieci chodzą do szkoły, dlatego że są w Ugandzie szkoły publiczne, ale tam też są opłaty, na które często tych krewnych, tych sierot nie stać na to. Więc kiedy takie dziecko, sierota trafia, czy jest rodzeństwo na przykład, trafia do jakiejś cioci, wujka, którzy już sami mają swoje dzieci, którym trudno im utrzymać, bo w Ugandzie jest ponad 50% bezrobocie. Ludzie czasem, ceny są bardzo podobne jak w Polsce, a ludzie czasem cały miesiąc pracują za 80 zł. Albo na plantacji herbaty za 10-15 zł dziennie, gdzie mają jeszcze rodziny do wyżywienia. To jest bardzo trudne zdobyć jeszcze pieniądze na to, żeby robić opłaty szkolne, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły. I często w Ugandzie można zobaczyć właśnie dzieci chodzące w mundurkach, nawet w taki dzień powszedni czy w wakacje. Dlatego, że to jest dla nich taka duma, a czasem jest to związane z tym, że to jest ich jedyna odzież. Oprócz mundurka nic innego nie mają. I najtrudniejsza sytuacja jest z dziewczynkami, które kończą szkołę podstawową, dlatego że statystyki tak mówią, że z tych dzieci, które kończą szkołę podstawową, tylko połowa kontynuuje naukę w szkole średniej, a z tych, które idą do szkoły średniej, tylko około 10% idzie na kursy zawodowe, właśnie z powodu tych braku pieniędzy. I kiedy te właśnie młode dziewczynki w wieku 13-15 lat zostają w swojej wsi, bez perspektywy nauki, bez perspektywy pójścia do gimnazjum, do szkoły średniej, to one w tej beznadziei, będąc właśnie sierotami, czy będąc z wielodzietnej rodziny, która już się chce takich pozbyć z domu, to one decydują się na relacje z jakimiś chłopakami, którzy się pojawiają jako taki książę z bajki, który po prostu spełni ich wszystkie marzenia i wyrwie ich z tych biedy. Potem zachodzą w ciążę, on ich zostawia i one zostają w jeszcze gorszym położeniu. I wiecie, są w Ugandzie takie wsie, że trudno znaleźć dziewczynkę, która miałaby 17 lat i nie miałaby dziecka i nie miałaby męża. Właśnie z tego powodu, że po prostu nie mogą pójść do szkoły. Więc od tych wielu lat najwięcej pomagamy właśnie dziewczynkom w tym takim wieku, żeby umożliwiać im pójście do gimnazjum, żeby to wydłużyć. I wierzę, że w ten sposób też ratujemy ich życie, ratujemy ich przyszłość. Dlatego, że kiedy one są edukowane, kiedy potem kończą kursy zawodowe, one są wyposażane do tego, że mogą zająć się sobą. Większość z nich ma rodzeństwo, ma rodziny, którym chcą też pomóc. Zdobywają różne zawody, idą do pracy, pomagają swojej rodzinie, kształcą to swoje rodzeństwo. I wiecie, to nie jest tak, że zostawiamy ich właśnie w tym miejscu, ale Pan Bóg przez nas wyciąga tą rękę, żeby się o nich zatroszczyć. Tak jak mówiłam, mamy wiele fragmentów w Biblii, gdzie jest napisane, że to właśnie my jako wierzący mamy stawać w tym miejscu tego wyciągniętego ramienia Pana do tych potrzebujących, do tych ubogich, do sierot, wdów, gdziekolwiek Bóg nas pośle. Nas akurat posłał do Ugandy i tam staramy się być tymi, którzy są tym znakiem Bożej miłości dla tych dzieci. Bo czytamy w pierwszym liście Jana Apostoła: nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I czy w liście Jakuba o tym, że przychodzi ktoś do ciebie, kto ma wiele potrzeb, jest ubogi, chce się najeść, a ty mu głosisz Ewangelię, ale jak tam nie ma uczynków, jak ty się nie zatroszczysz o tego biednego, to on tak mówi suche słowa. Więc dla tych ludzi, kiedy my tam stajemy na ich drodze i przychodzimy z pomocą na ich odpowiedź, też na ich modlitwy, dlatego że wiele tych dzieci, młodzieży, oni modlą się i poszczą, żeby chodzić do szkoły. Wiecie, nam się to w głowie nie mieści. My dzieci takich nie mamy w Polsce, które by tak chciały chodzić do szkoły. Kiedy w tym roku pojechaliśmy z naszymi dziećmi pierwszy raz do Ugandy, bo oni są mali, mają 5 i 7 lat, więc pierwszy raz pojechaliśmy całą rodziną na 3 miesiące i akurat w lutym jest początek roku szkolnego i byliśmy w jednej szkole podstawowej. Były te nasze dzieci, były te dzieci, to był początek roku szkolnego i Piotr, mój mąż, zadał pytanie tym dzieciom. Te dzieci, które cieszą się, że właśnie zaczął się rok szkolny i lubią chodzić i nie lubią wakacji, niech staną po lewej stronie, a dzieci, które lubią wakacje i nie chcą chodzić do szkoły, po prawej. I wiecie, jaka była statystyka? 200 dzieci po tej stronie, moje dwoje po tej stronie. Nasze dzieci nie poszczą i nie modlą się, żeby chodzić do szkoły. Po prostu nawet nie chcą chodzić do szkoły. A tam w Ugandzie dzieci o to zabiegają, one o to się modlą. I kiedy, wiecie, znajduje się jakiś sponsor w Polsce, kto chce takiemu dziecku pomóc, kto mu opłaca tą naukę, to jest to prawdziwie odpowiedź z nieba. I to jest dla niego znak Boga, Bożej wyciągniętej dłoni, że Bóg usłyszał moje modlitwy i przysłał kogoś z Polski, która jest 6000 kilometrów od Ugandy, kogoś, kto mnie nigdy na oczy nie widział. I ta osoba chce mi pomagać. Dla nich jest to znak Bożej miłości, tego, że ktoś, że Bóg przysłał kogoś, kto jest odpowiedzią na ich potrzebę, ich modlitwę. I tak jak właśnie wspomniałam, najwięcej właśnie pomagamy dziewczynkom ale też pomagamy oczywiście chłopcom i w tych szkołach, które założyliśmy, też staramy się ich uczyć o tym, jak być odpowiedzialnym, odpowiedzialną mamą, tatą, mężem, żoną, dlatego że tam często oni nie mają dobrych wzorców rodziny. Jest wielożeństwo, są kobiety porzucone, są właśnie dzieci sieroty, które wyrastają bez takich wzorców rodziny. Więc tak pod każdym kątem staramy się na to też wpływać. I kiedy tam się jest, kiedy jesteśmy w tych wsiach, kiedy właśnie widzimy takie trudne położenie tych ludzi, gdzie oni właśnie takie dzieci, które powinny być w szkole, ale siedzą pod murkiem gdzieś, dlatego że nie ma nikogo, kto by posłał ich do szkoły i tą szkołę im opłacił. Tutaj na zdjęciu jest taki chłopiec w niebieskiej koszulce, który jedną stopą zakrywa drugą stopę, a to dlatego, że taki miał defekt stopy, jak możecie zobaczyć. Jak był niemowlakiem, ktoś wylał wrzątek na jego stopę i ona właśnie tak się zdeformowała. I kiedy się o nim dowiedzieliśmy, zaczęliśmy się dowiadywać, czy można to operować w Ugandzie, czy można tą stopę naprawić. I on w wieku 8 lat po operacji pierwszy raz mógł założyć buty. I jest teraz dzieckiem, które jest takie jak inne dzieci. Biega za piłką, nikt mu już nie dokucza, nikt go nie przezywa. Wręcz przeciwnie, on stał się, wiecie, właśnie takim świecącym uczynkiem, gdzie ludzie go widzą w tej wiosce i oddają chwałę Bogu i mówią, jak to jest tutaj, Bóg gdzieś o tobie się dowiedział, przysłał tych Polaków. Wystarczyło 1000 złotych. Żeby naprawić jego stopę, żeby uratować tak naprawdę jego jakąś godność życia. On też nie chodził do szkoły. Zabraliśmy go do szkoły, operacja. On teraz, wiecie, mamy, no jest trochę takich dzieci, którym właśnie te stopy były naprawione. Tak się to zdarza, że co jakiś czas takie dzieci spotykamy z różnymi defektami właśnie nóg. I tak jak właśnie wspomniałam, te dzieci zabiegają o to, żeby się uczyć. I tak jak tutaj na zdjęciu. To są szczęśliwe dzieci, które chodzą do szkoły. Które nie mają skwaszonych min, że znowu rano muszą wstawać i iść do szkoły. One są szczęśliwe i wdzięczne. Większość ludzi jeszcze w Ugandzie mieszka właśnie w takich chałupkach glinianych, pokrytych szczechą albo blachą, bez mebli w środku. I to są takie bardzo surowe warunki, w których mieszkają. Śpią na klepisku, na jakimś materacu, często nie mają łóżek. Wiecie, te szkoły, które tam budujemy, to są zawsze takie ładne budynki, eleganckie. I zawsze się tam trochę tak na początku denerwowaliśmy. Jak to jest, że po prostu dopiero pomalowaliśmy ściany, pół roku minęło, już znowu ściany trzeba malować, po prostu wszystko zakurzone, brudne, palce odbite. Ale potem zaczęliśmy to rozumieć. Dla tych dzieci bycie w budynku murowanym, w ścianach pomalowanych, to jest pierwszy raz w życiu. Jedna dziewczynka w internacie kiedyś w jednej swojej historii czy świadectwie napisała, że kiedy trafiła do internatu, to pierwszy raz w życiu, mając 19 lat, spała na łóżku i przykrywała się pościelą, a nie szmatami, śpiąc na podłodze. Ludzie utrzymują się z rolnictwa. W większości tak, żeby przeżyć i w tym regionie raczej nie ma głodu, raczej ludzie nawet jedząc jeden posiłek dziennie, ale mają co jeść, mogą to uprawiać. Pracują właśnie na plantacjach herbaty, oczywiście nie wszyscy, ci, którzy gdzieś tą pracę im się uda zdobyć. I no nie mają wody bieżącej. W miastach czasem mają wodę bieżącą. Po wodę trzeba pójść do studni, jest jedna studnia zazwyczaj na jedną wieś czy na dwie wsie, więc w zależności kto gdzie ma, dalej lub bliżej, po tą wodę musi iść i to jest najczęściej obowiązek dzieci i młodzieży, żeby tą wodę przynieść. A ta dziewczyna ma na głowie 30 litrów. To są naprawdę ciężkie kanistry z wodą, które oni noszą rano i wieczorem, więc oczywiście wodę wtedy też szanują. I to jest też taki częsty widok, dzieci, dorośli nawet, bez butów. I to jest też szczególnie dotkliwe, ponieważ w kurzu, w ziemi żyje taki owad dżiger, który wgryza się w stopę i tam się namnaża, tam składa jaja. I potem jak to jest nieoczyszczane, jak ci ludzie nie mogą nosić butów, nie mają tych butów, to nawraca i może dochodzić do takich różnych deformacji stóp. I też takie są sytuacje, jak tutaj właśnie na zdjęciu, że jest taka właśnie babcia starsza, która ma 4 dzieci sierot na utrzymaniu, które mieszka w takim domu z taką dziurą. I jak ona jest w stanie poradzić sobie z wyżywieniem tych dzieci, czy właśnie z posłaniem ich do szkoły, czy właśnie te kobiety samotnie wychowujące dzieci. Czasem jest tak, że są to wdowy, czasem są to kobiety, które są porzucone, bo ich mężowie sobie znaleźli jakieś inne żony i one zostają właśnie same. Czasem nawet są wyrzucane z domu, jeżeli są wdowami, a nie miały ślubu oficjalnego, to krewni wyrzucają ich Nie mają się nawet gdzie podzieć, bo jeżeli nie ma oficjalnego ślubu, to nic do niej nie należy. Więc tak jak w Słowie Bożym czytamy, że w liście Jakuba, że to jest ta prawdziwa pobożność, prawdziwa religijność, kiedy troszczymy się o sieroty i wdowy i siebie zachowujemy niesplamionym przez świat, to tam będąc z tymi ubogimi, z tymi sierotami w Ugandzie i wdowami, widzę, że to jest rzeczywiście ta prawdziwa pobożność, dlatego że to jest właśnie ten uczynek, który sprawia, że ta osoba, jej wiara jakby wzbiera, że Bóg o mnie nie zapomniał, że przysłał kogoś, kto się o mnie troszczy, kto staje w moim miejscu, mojej potrzeby i ją zaspokaja. Organizowaliśmy szkolenia dla wdów, dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, żeby one mogły rozwinąć jakąś taką małą działalność, która by im przyniosła zysk i mogłyby same utrzymać te dzieci. I wiecie, to było niesamowite, że kiedy już te małe ich działalności ruszyły, najczęściej to były jakieś hodowle różnych zwierząt, czy sklep, czy sprzedaż odzieży używanej. I kiedy okazywało się, że one coś mogą zrobić, to było niesamowite widzieć, jak one po prostu nabierają takiej pewności siebie, że one coś mogą. Tam będąc z tymi ubogimi widzimy, jak bieda, ubóstwo poniża tych ludzi, jak sprawia, że oni, im się wydaje, że oni nic nie znaczą, że oni są, że oni nic nie mogą. I kiedy te wdowy były wyposażane w te umiejętności, kiedy te biznesy im się, te małe działalności im się udawały, kiedy mogły zacząć płacić czesne swoim dzieciom, to oczywiście dla nas też była radość, dlatego że to nie chodzi o to właśnie, żeby ich uzależnić od tej pomocy. To się przez te wszystkie 11 lat też uczymy, jak pomagać w taki sposób właśnie mądry, żeby nie uzależniać od pomocy, żeby ich wyposażać, żeby oni sobie sami byli w stanie poradzić później. Też rodzinom wielodzietnym, takim, którzy mają powyżej 10, 15 dzieci, na różne sposoby też pomagamy, bo też jest im trudno wyżywić dzieci. Czy pastorom, którzy są bardzo biedni. Często pastorzy w Ugandzie są na wsiach, ci, którzy są na wsiach, są jednymi z najbiedniejszych ludzi, dlatego że najczęściej są zajęci służbą dla Pana, ich dzieci i żona pracują w polu. Coś z tego zarobią może, trochę na wyżywienie i czasem się zdarza, że dzieci pastorów nie chodzą do szkoły. I potem, kiedy te dzieci dorastają, niektóre z nich mówią, moi rodzice zrezygnowali z tego, żeby może się dorobić po to, żeby służyć Bogu, to my teraz nie będziemy służyć Bogu, bo my nie chcemy takiego Boga, który sprawił, że nasi rodzice żyli w takiej biedzie, a my nie chodziliśmy do szkoły. Inne dzieci akurat powiedzą, moi rodzice służyli Bogu w biedzie, ja też będę Bogu służył, cokolwiek się wydarzy. Ale kiedy dziecko jest małe, to trudno przewidzieć, co z nim będzie później. I Pan Bóg postawił takiego pastora, Andrzeja Góresza z Głogowa, który ma szczególnie na sercu pomaganie właśnie dzieciom pastorskim. I chyba już 120 dzieci jest objętym właśnie takim programem pomocy właśnie u takich pastorów, których nie było stać na to, żeby te dzieci posyłać do szkoły. Więc tutaj sierotom, wdowom, ubogim dzieciom pomagamy, ale okazuje się, że też dzieciom, którzy mają rodziców, którzy mają rodziców wierzących i też ta pomoc, która tam dociera, to jest trochę tak jak w liście do Galacjan czytamy, że póki mamy czas, mamy czynić dobrze wszystkim, szczególnie domownikom wiary. Więc z jednej strony jakaś część tych, którym pomagamy, to są ludzie wierzący, a druga część to są ci, którzy są niewierzący, ale właśnie poprzez tą pomoc, która przychodzi, która otwiera ich serca, oni się nawracają, oni przychodzą do Królestwa Bożego i jest wtedy też owoc dla Pana. W 2014 roku założyliśmy to miejsce, Centrum Edukacyjne Brama Nadziei, żeby kształcić nauczycieli. Tak jak właśnie Bóg pokazał nam, że to jest ten nasz kierunek w Ugandzie, chrześcijańska edukacja, to chcieliśmy też mieć tam wpływ na to, jak są nauczani, przyszli nauczyciele, po to, żeby uczyć ich, jak mogą głosić Ewangelię w szkołach. W Ugandzie jest wolność ku temu. Nauczyciel, który jest wierzący, może śmiało mówić o Bogu na lekcjach. Więc mamy tą młodzież, w większości dziewczyny, które trafiają do tego miejsca. Oczywiście tak pięknie to nie wyglądało. W 2014 roku zaczynaliśmy z jednym maleńkim budyneczkiem, gdzie się mieściło wszystko. I szkoła, i internat, i pokój nauczycielski, i jadalnia. I to było naprawdę trudne. Jeszcze mieliśmy okropne doświadczenia duchowe, presje, manifestacje demonów. Często nauczyciele nie mogli prowadzić lekcji, bo się demony na lekcjach manifestowały i nauczyciele musieli wyganiać demony zamiast lekcje prowadzić. Więc było trudno przez pierwsze lata, a później po wielu, wielu latach dowiedzieliśmy się, że na tym wzgórzu przez stulecia szamani składali ofiary dla demonów. Więc kiedy nagle tam przyszło Królestwo Boże i zostało wywyższone imię Jezusa Chrystusa, to trochę tam diabeł czuł się niewygodnie i próbował stawiać opór. Ale oczywiście imię Jezusa jest mocniejsze i teraz od paru lat mamy tam taki pokój. Oczywiście trafiają nadal do nas uczennice, które są zdemonizowane i trzeba z nich demony wyganiać, ale nie ma już takich presji, jakie były w tych pierwszych latach. Mottem szkoły jest: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I tak nasi nauczyciele, w ogóle pracownicy, których zatrudniamy, to są ludzie wierzący, ale ci szczególnie, którzy są takimi też duszpasterzami dla tej młodzieży, to są też ci, którzy mają właśnie ten priorytet na Królestwo Boże nastawione. No i młodzież przychodzi do takiego miejsca, wielu z nich trafia jako niewierzący, widzą takie motto i o co chodzi? Więc nie jest tak, że wiecie, jest od razu łatwo, jak zaczyna się nowy rok szkolny, jest nowy nabór, to czasem mamy różne trudności z młodzieżą, że oni tak nie bardzo chcą się modlić, a mamy tam obowiązkową modlitwę rano i wieczorem, modlitwy nocne, obowiązkowe posty, konferencje młodzieżowe, studium biblijne, więc oni z każdej strony są tak otoczeni, że mają warunki, żeby się nawrócić, przybliżyć do Boga. I często się nawracają, bo poznają po prostu w czasie modlitwy, Bóg ich nawiedza, Bóg ich przychodzi do nich i pokazuje, że jest żywy, że interesuje się ich życiem. I tam rok temu też dołożyliśmy kurs krawiectwa i to są akurat uczniowie z tego kursu, a tam też w czerwonych mundurkach to były właśnie przedszkolanki przyszłe. Ten czas teraz właśnie, październik, listopad, grudzień, to jest dla mnie taki czas, kiedy jestem w Polsce, bo jednak większość jesteśmy w Polsce, a tylko czasem jeździmy do Ugandy, dlatego że mamy tam już tych naszych pracowników, współpracowników, pewne standardy wypracowane, więc już nie jesteśmy tak bardzo potrzebni. Są już pewne kierunki, w których idziemy w tej jednej jakiejś wizji z tymi ludźmi w Ugandzie, pracownikami naszymi, których wierzę, że też Pan nam podarował. Więc jak jesteśmy w Polsce, zajmujemy się dużo takiej pracy organizacyjnej, administracyjnej, kontaktów z darczyńcami, więc to wypełnia nam mocno czas. I właśnie w tym sezonie jesiennym zaczynam otrzymywać wiadomości z Ugandy. Napływają do mnie świadectwa uczennic, które właśnie zaraz skończą w grudniu kurs zawodowy i one piszą, co Bóg dla nich uczynił w czasie tego dwuletniego kursu. I to jest zawsze taki czas, że czuję się na nowo zachęcona do tego, żeby to kontynuować, dlatego że to nie jest łatwa służba. Wiecie, ja nie będę wam teraz opowiadać drugiej godziny tego, jak jest trudno. Bo jest trudno, to nie jest tak, że są same, wiecie, dobre rzeczy. Spotykają nas też dużo trudności, nawet takie różne presje, które przychodzą gdzieś z tej Ugandy i ataki. Więc są też rozczarowania, ale Pan Bóg za każdym razem pokazuje, ja jestem z wami, dacie radę, kontynuujcie. No i kiedy przychodzą te świadectwa, kiedy te uczennice, uczniowie piszą, co Bóg dla nich uczynił, jak ich dotknął, zmienił, to ja tak na nowo, Boże, dzięki Ci, dla tej jednej osoby warto było to wszystko robić, żeby to jedno życie było uratowane. Na przykład ta dziewczyna, ona przez... Już się zbliżał właśnie ta jesień, już miała kończyć szkołę, kurs i ona cały czas nie chciała się nawrócić. Cały czas była taka, że no nie, taki opór miała. I w końcu jakoś jedna z naszych pracowniczek znalazła dostęp do jej serca i zapytała, co się dzieje, dlaczego ty nie chcesz powierzyć życia Panu Jezusowi? A ona mówi, bo ja wiem, że będę musiała zrezygnować z pewnej rzeczy, a ja nie chcę z tego zrezygnować. A ona mówi, co to jest? A ona mówi, od dziecka, kiedy zmarł mój tato, nawiedza mnie duch mojego zmarłego taty. Duch, który podaje się za ducha mojego zmarłego taty. I ja z tym duchem rozmawiam w nocy, on mnie przytula, ja mam z nim relacje, to jest mój tata. Ja nie będę mogła z tego zrezygnować. No, ale ta nauczycielka mówi, no tak, ale to słyszałaś w szkole, co Bóg mówi o tym, że nie można mieć kontaktu ze zmarłymi, że to na pewno nie jest duch twojego zmarłego taty. To jest demon, który się podszywa pod niego. Powinnaś z tego zrezygnować, wyrzec się tego, to jest nieboże i to przyniesie destrukcję dla twojego życia. I ona tak nie chciała, w końcu nasza nauczycielka mówi, wiesz co, zaryzykuj, zrób tak, wyrzeknij się tego, pokutuj, zaproś Pana Jezusa do swojego życia, a jak zobaczysz, że to nie działa, nic nie doświadczysz z Bogiem, to sobie tego ducha zaprosisz na nowo. I wiecie, co ona tak zrobiła? I w tym swoim świadectwie napisała, że kiedy powierzyła swoje życie Panu Jezusowi, to nagle po prostu zalała ją z każdej strony taka Boża miłość, taki pokój. Znalazła się, jakby tak czuła, w takich objęciach kochającego Ojca. I ona wiedziała, że to nie jest ta podróbka, którą ma co noc, tylko że to jest prawdziwie Ojciec z nieba, który przyszedł do niej, ją przytulił, który pokazał jej doświadczyć, że ona jest jego cenną, kochaną córką. I no i oczywiście nigdy już nie zaprosiła tego demona. I właśnie takie szczęśliwe, cudowne oczy ma do dzisiaj, służąc Panu Bogu, Panu Jezusowi. Przy szkole założyliśmy też schronisko dla dziewcząt, które zaszły w ciążę, będąc nastolatkami. I one tam mieszkają z tymi dziećmi. Właśnie niektóre z nich nie miały się gdzie podziać, niektóre mieszkały z krewnymi, nie mogłyby kontynuować nauki. I tam mamy opiekunkę, która zajmuje się ich dziećmi, a one mogą chodzić do szkoły. I ta dziewczyna, Jolene, kiedy właśnie czytałam jej świadectwo, to było jedno z tych świadectw, gdzie mówiłam: Boże, dzięki Ci, dla tego jednego świadectwa warto było, dla tego jednego życia. Ona napisała, to jest bardzo dotkliwe, bardzo smutne świadectwo, które napisała o tym, czego doświadczyła jakby w tej pierwszej części w życiu, jak była malutka, jej rodzice się rozwiedli, mama odeszła, ona została z tatą, tato się ożenił, ta macocha, wiecie, jak z bajki, ją źle traktowała, najgorzej jak tylko może, czuła się ciągle odrzucona, ten tato nigdy nie stawał w jej obronie. W końcu ona uciekła do babci, ta babcia była strasznie biedna, nie było jej stać nawet, żeby bieliznę jej kupić. Potem, tylko chociaż tato jej opłacał szkołę, więc taki był plus, że mogła chodzić do szkoły. Potem nagle w domu babci pojawia się jakaś kobieta i mówi: ja jestem twoją mamą i chcę cię zabrać do siebie. Ona taka zaskoczona, nigdy tej mamy tak nie pamiętała, nie znała jej, pojechała do tej mamy. Okazało się, że mama wyszła za mąż, mieszka z ojczymem i ten ojczym i jego rodzina zaczęła ją źle traktować. Więc ona znowu tam czuła się odrzucona i taka najgorsza, więc wróciła z powrotem do tej babci. Kończyła akurat szkołę średnią i pojawił się kto? Książę z bajki. Zaszła z nim w ciążę, jeszcze byli troszeczkę w relacji, a potem on ją zostawił i ona znowu została, wiecie, i była w takim poniżeniu, w myślach samobójczych, stała się bezdomna, bo babcia ją nie chciała przyjąć, do ani mamy, taty nie chciała wracać, bo jeszcze bardziej z takim wstydem. I dowiedziała się od kogoś, czy z radio, już nie wiem, o tym schronisku. I tam trafiła i napisała, że kiedy tam trafiła, była właśnie bezdomna, z dzieckiem, w takich nieprawnych ubraniach, śmierdzących, taka zaniedbana, której się nie chce żyć, nie ma nadziei, perspektywy, nikogo, kim by wiedziała, że ją naprawdę kocha i komu na niej zależy. I tam zaczęła słyszeć o tym, że jest Bóg, który ją kocha. Nauczyciele zaczęli ją tak przygarniać, okazywać ją miłość. Ona była taka strasznie nieśmiała, nie była w stanie się w ogóle wypowiadać, patrzeć w oczy i bardzo źle traktowała to swoje dziecko. I nauczyciele, jak to zobaczyli, to powiedzieli jej: wiesz co, to dziecko naprawdę nie jest winne i ono nie zasługuje, żeby cię tak źle traktowała. My je weźmiemy, a ty się skup na nauce po prostu. Jej tak jakby takie, wiecie, takie jakaś trudność odeszła wtedy i ona się rzeczywiście skupiła na nauce, skupiła się na relacji z Bogiem. Jej dzieckiem zajęli się nauczyciele, któraś z nauczycielek wzięła go do domu. To był chłopiec i w pewnym momencie ta dziewczyna powierzyła życie Panu Jezusowi, przyjęła dar Ducha Świętego i w swoim świadectwie napisała, że czuła, jak po prostu przychodzi Bóg, realnie ją dotyka i schodzi z niej to cały taki żal, nieprzebaczenie, cała taka gorszość i odrzucenie, w którym żyła całe życie. To wszystko odeszło i czuła, że Bóg po prostu ją tak podnosi do takiej godności. I nagle przyszła jej miłość do tego dziecka. Przyszła do tych nauczycieli i mówi: oddajcie mi już moje dziecko, ja już je kocham. I wiecie, ja ją poznałam, kiedy ona trafiła do szkoły. Widziałam, jaka była i w jakiej była sytuacji. I ja ją widziałam rok temu na rozdaniu dyplomów. Nie było można jej poznać. Była tak piękna, tak promieniała. Wychodziło z niej Boże życie. Więc to jedno z takich świadectw, wiecie, a jest ich naprawdę wiele. I widzicie, to wszystko jest związane z tym, że gdzieś tam kiedyś w tym takim poczuciu pytania do Pana Boga zaczęłam pościć. Zaczęłam pościć i pytać: Boże, co mam robić ze swoim życiem? I Bóg mnie pokierował i z tego wszystkiego, wiecie, z takiej jednej małej rzeczy i cichego głosu, jest tyle świadectw i tyle chwały też dla Boga, która płynie. Tak jak mówiłam, się skupiamy w większości na dziewczynkach, żeby im pomagać, ale tak jak czasem przemierzałam te wsie i widziałam tych chłopców młodych, którzy w tej też beznadziei siedzą pod tymi domami, nic nie robią, niczym się nie zajmują. Myślałam, no oni kiedyś będą tymi ojcami i mężami. Czego oni się nauczą? Jak oni utrzymają te rodziny? Czy oni będą w stanie mieć tu dziecko z jedną dziewczyną, za chwilę z następną i nie będą odpowiedzialni? Mówię, zróbmy coś dla chłopaków też. I założyliśmy szkołę zawodową Tymoteusz, Timothy, gdzie mają kurs zawodowy, który trwa rok, uczą się 5 zawodów i mają tam też kurs biblijny. I tam też Bóg ich dotyka, zmienia i też się tam uczą, jak być właśnie odpowiedzialnymi ojcami, mężami. No i stają się wierzący. Założyliśmy też szkołę podstawową i przedszkole w takiej jednej wsi, gdzie było bardzo dużo potrzebujących dzieci, sierot i mamy tam około 200 dzieci, to właśnie te dzieci, co tu stanęły po tej stronie, a tu moja dwójka, to właśnie tam to było. I wiecie, jest tam 200 dzieci i połowa z nich to są sieroty. I to jest jedna wieś, w której są jeszcze 3 inne szkoły. Więc to jest taka skala właśnie tych dzieci, które są w potrzebie, które nie chodziłyby do szkoły. A to jest mój ulubiony moment, kiedy jestem w Ugandzie. Piątek, godzina 11:00. Uwielbienie dla Pana w tej szkole. I wiecie, tak to wygląda. To nie jest pozowane zdjęcie. Tak to wygląda. Kiedy tam po prostu jestem z nimi, to ja nawet tam się nie modlę. Ja tylko patrzę na nich i mówię, Boże, dzięki Ci. Te dzieci poznają Ciebie, uczą się o Tobie. I taka chwała z ust tych dzieci płynie dla Pana Jezusa. I oczywiście te rzeczy, wiecie, niewiele byśmy byli w stanie zrobić, bo nasze finanse są ograniczone, ale dlatego, że przyłącza się do tego dzieła wielu Polaków, możemy to w Ugandzie kontynuować i takie rzeczy się też dzieją. Założyliśmy gimnazjum, w którym też jest ponad 200 dzieci i młodzieży i też większość z nich to są sieroty, w większości to są też właśnie dziewczynki, które mogą się tam uczyć. Jest to chrześcijańskie gimnazjum. Właśnie w tej całej naszej okolicy nie było żadnego chrześcijańskiego gimnazjum i taki właśnie mieliśmy kłopot w pewnym momencie, kiedy te dzieci z tej adopcji na odległość, te dzieci, którym chcieliśmy pomóc, chcieliśmy ich posyłać do szkół właśnie średnich, do gimnazjum. Okazało się, że nie mamy w okolicy żadnego chrześcijańskiego gimnazjum, gdzie moglibyśmy ich posłać, a jednak młodzież w tym takim wieku no, ma wyzwania, więc też potrzebują mieć tych takich chrześcijańskich duszpasterzy, mentorów tak przy boku, więc mamy tam fajny zespół nauczycieli, chrześcijan, mamy tam też tych, o których się modlimy, żeby odeszli i czekamy na tych, żeby Bóg przyprowadził nam trochę lepszych. Ale nie jest łatwo niestety o wierzących nauczycieli w Ugandzie i o to się też modlimy, żeby gdzieś tam Pan Bóg ich połączył z nami. To są nasi pracownicy właśnie, około ponad 60 osób, które zatrudniamy, plus budowlańcy, bo tam ciągle coś budujemy. A to jest taka niespodzianka, którą Pan Bóg po drodze przygotował. Mój brat w 2010 roku, Paweł, pojechał do Ugandy murować dom dziecka. I co się wydarzyło? Zaręczył się. Wrócił do Polski, pracował bardzo ciężko przez wiele miesięcy, żeby wrócić do Ugandy, ożenić się z Lilian i zapłacić za nią, bo w Ugandzie trzeba za żonę zapłacić. Więc trochę go też to kosztowało, ale Lilian stała się błogosławieństwem dla nas. Trochę mieszkali w Polsce, a w 2013 roku wrócili do Ugandy. I mają 2 dzieci, tych jaśniejszych i tego chłopczyka adoptowanego, więc mają 3 dzieci. No i są tam naszymi najbliższymi współpracownikami. I odkąd mamy Lilian właśnie po naszej stronie, to mogliśmy w końcu odetchnąć z ulgą, że teraz jesteśmy już pewni, że te pieniądze są dobrze wydawane, trafiają gdzie mają trafiać i robią ten dobry pożytek dla Pana i dla dobra ludzi. I ta druga rzecz, o której Pan nam powiedział, ewangelizacja. I tak jakoś ta ewangelizacja działa się w szkołach, domach dziecka, które wspieraliśmy, wspieramy, ale cały czas jakoś tak wydawało się, że to może nie tylko to, co Pan Bóg ma. I w 2016 roku, jak się modliliśmy, jakoś tak bardzo mocno wybrzmiało to słowo, że żniwo jest gotowe, ale robotników mało. Ja mówię, Panie, ja wiem, że to słowo jest aktualne na dzisiaj w każdej części świata, że po prostu trzeba tylko tych robotników tak wypchnąć, niech się ruszą i żniwo jest gotowe. W Kaliszu mieliśmy ewangelizację w tym roku taką i okazało się, że ludzie na ulicy są niezwykle otwarci, żeby rozmawiać o Bogu, szczególnie młodzież. Więc okazało się, że już nie było jest naprawdę gotowe, tylko po prostu trzeba się ruszyć, trzeba iść. Jakiś czas temu jechałam w jedno miejsce i tam była taka długa trasa i się tam zatrzymałam po drodze na jednej stacji benzynowej, bo już mi się tak dłużyło, kręgosłup mnie bolał, rozprostować kości i tak tam sobie przysiadłam na jednej ławce i do mnie przysiadł się pewien taki mężczyzna, mocno pod wpływem alkoholu, zaczął mnie tam zaczepiać. Ach, ja mi się tak, chciałam chwilę pooddychać świeżym powietrzem, nie chciałam siadać od razu do auta i jakoś tak próbowałam go znieść. I tak sobie myślę, powiedziałabym mu coś o Bogu, jakieś świadectwo bym mu powiedziała, ale on był tak nietrzeźwy, że mówię, co tam do niego dotrze. I nagle podeszło do niego jacyś jego znajomi, młode małżeństwo z dziećmi. Więc jakoś tam tak się rozmowa potoczyła i mogłam się z nimi podzielić Ewangelią, mogłam się z nimi podzielić Słowem Bożym. I wiecie, oni takie sprawiali wrażenie, że w ogóle nie chcą tego słuchać, że tak po co ja im to mówię. A ja gdzieś tam w sercu miałam taką satysfakcję, mówię, dobrze, że mówię, dobrze, że mówię, nie wiem, czy kogoś jeszcze spotkacie, czy ja was spotkam, a co będzie, jak jutro zginiecie, a dzisiaj macie okazję usłyszeć Ewangelię. Mój mąż też jest dla mnie taką zachętą, dlatego że on był bardzo nieśmiały i przełamywał w sobie lęk i nieśmiałość po to, żeby właśnie głosić Ewangelię. I zmagał się nieraz z lękiem, żeby się z kimś podzielić świadectwem czy słowem. Po prostu się przełamywał i działał wbrew swojemu lękowi. Dzisiaj jest naprawdę bardzo odważnym człowiekiem, ale ja widziałam tą drogę, którą on przeszedł przez te 11 lat. Z osoby, która była bardzo taka wycofana, do osoby, która jest w stanie bez problemu rozmawiać z ludźmi na ulicy o Bogu. Więc jest to możliwe. No i wracając do Ugandy, w tym 2016 roku Pan dał to słowo o tym żniwie. Zapytałam moją bratową, ile by to mogło kosztować i czy mamy w naszej właśnie fundacji wśród nauczycieli takich nauczycieli, którzy są ewangelistami, którzy pójdą do tych wsi głosić Ewangelię od drzwi do drzwi, bo to jest tam najbardziej takie popularny sposób głoszenia Ewangelii. I okazało się, że mamy takich nauczycieli, taka niepozorna, widzicie, grupka, którzy chodzili do wsi dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu, po lekcjach, po południu, więc było to naprawdę niewiele. Kosztowało to bardzo mało. Za cały rok 2016 to wyszło około 2000 zł. I wiecie, ile osób w taki sposób przyszło do Pana w tym samym roku, jednym 2016? Ponad 600. Okazało się, że żniwo było naprawdę gotowe. Ci ludzie siedzieli w tych domach i po prostu czekali, żeby ci robotnicy przyszli, posłani przez Pana i żeby usłyszeli słowo i się nawrócili. I potem przez kolejne lata to kontynuowaliśmy, kontynuujemy, ale teraz może się bardziej już teraz skupiamy też na formacji uczniów. Już nie tylko na tej głoszeniu Ewangelii, ale też żeby patrzeć, czy oni się przyłączają do zborów, czy wzrastają w wierze. Właśnie tak to wyglądało i też Biblię rozdawaliśmy i im, i w szkołach. I to jest też często marzenie dla wierzących, chociaż taka Biblia kosztuje 25 zł, ale często wiecie, jak ich nie stać na jedzenie czy na szkołę, to niestety tą Biblię nie od razu kupią. A tak wyglądają ci nasi ewangeliści. To zdjęcie z tego roku. Niepozowane. Naprawdę jadą we czterech na tym motorze z Biblią pod pachą. Jadą zwiastować Ewangelię. I tak jakby niechcący trochę założyliśmy 3 zbory z tych wierzących, którzy się nawrócili w takich miejscowościach, gdzie mieli daleko, żeby gdzieś dołączyć. W ubiegłym roku mieliśmy taką ewangelizację nocną na jednej z wsi i na tą ewangelizację nocną, wiecie, tam zupełna ciemność. W sumie tak jak wczoraj wieczorem tu pod zbór przyjechałam, tu też było tak ciemno, mówię, jak w Ugandzie. Wiecie, jak jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takich latarni na dworze, a tu jest taka ciemność, która tego otacza. Więc tak było na tej ewangelizacji. Tylko jedna żaróweczka wisiała, którą podłączyli do generatora prądu. Keyboard. Śpiewali uwielbienie dla Pana, głosili słowo. Spadła wielka burza o 22:00, zalała cały sprzęt, więc już nie było ani żarówki, ani wiecie, nagłośnienia. I nie było widać, czy w ogóle ktoś na tą ewangelizację przyszedł, czy gdzieś tam w tych krzakach jacyś ludzie stoją. Dopiero jak było wezwanie do nawrócenia około północy, okazało się, że wyszło pełno ludzi do przodu, że oni byli gdzieś tam i się nawrócili. I wśród nich był ten chłopak, który tutaj siedzi w czerwonej koszulce, który powiedział w swoim świadectwie, że przyszedł z kolegą zrobić wielką rozróbę. Przyszedł zdemolować sprzęt i po prostu wszystko rozgromić, przyszedł pod wpływem alkoholu. I jak przyszedł z tym kolegą, to po prostu czuł jakiś taki mur niewidzialny, że on nie może przyjść do przodu, że go coś trzyma. Więc stali po prostu jak wryci, a jak było wezwanie do nawrócenia, to on wyszedł. I powiedział w swoim świadectwie, że on nie miał nigdy nic do czynienia z chrześcijaństwem, że był wychowany tylko przez mamę, że nie skończył szkoły, że był w wiosce przezywany zwierzę, nikt nie znał jego imienia. Wytwarzał alkohol i narkotyki, sprzedawał je w okolicy, był takim miejscowym bandziorem. I wiecie, i taką osobę Pan przyciągnął do siebie. I teraz jest, wiecie, pierwszy, który przychodzi do zboru, jest pierwszym pomocnikiem pastora. I wiecie, dla całej wsi jest świadectwem. I teraz jak ktoś za nim woła zwierzę, to on się odwraca i mówi, mam na imię John. To było też takie cudowne świadectwo, które jest takie, Boże, dzięki Ci, że nas tam posłałeś. To jest kolejna wioska, w której ten zbór jest. I trzecia, gdzie się on rozwija, gdzie nie mają jeszcze budynku. I też ci ludzie, którzy się nawracają, przyjmują chrzest wiary. To zdjęcie z tego roku, jak byliśmy właśnie w Ugandzie z dziećmi, bo tak wcześniej to jeździliśmy na zmianę. I kiedy Piotr był w Ugandzie, właśnie teraz podczas naszego pobytu, każdy z nas miał tam te swoje zajęcia, na przemian zostawaliśmy z dziećmi. I Piotr właśnie bardzo, bardzo lubił chodzić na te ewangelizacje od drzwi do drzwi. I ci nasi ewangeliści, oni są tacy troszkę powściągliwi, żeby modlić się o chorych przy ewangelizacji. Modlą się bardzo ochoczo o chorych, o uwolnienia, jak już ktoś zacznie przychodzić do zboru. I tak próbujemy z nimi o tym rozmawiać, bo Pan Jezus też modlił się, uzdrawiał chorych, prawda, zanim oni uwierzyli, ale też potem, kiedy uwierzyli. Więc ich tak zachęcamy, a oni mówią, my musimy robić w taki sposób, dlatego że w Ugandzie jest bardzo wiele takich kościołów, które przyciągają ludzi na cuda. I są to cuda, które nie są od Pana, tylko takie cuda, za którymi stoi diabeł. I mówi, my nie chcemy, żeby człowiek nawrócił się dlatego, że doświadczył cudu, my chcemy, żeby się nawrócił, bo usłyszał Słowo Boże. No i nie możemy im też odmówić jakiejś tutaj ich prawości w tym, co mają, no ale też widzimy, że Bóg okazuje miłość ludziom też, kiedy ich dotyka i uzdrawia i wtedy też ich serca się otwierają na Ewangelię. Więc kiedy właśnie Piotr tam z nimi był, chodził, to kiedy ludzie w tych domach nie chcieli słuchać Ewangelii, to wtedy Piotr zazwyczaj pytał, kto jest tu chory? I zazwyczaj się ktoś zgłaszał, kto był chory. I wiecie, to było niezwykłe, co Bóg robił, dlatego że Bóg wszystkich uzdrawiał. Tak jak w Ewangelii jest napisane, że tam, gdzie tam Pan Jezus był, wszyscy zostali uzdrowieni. Tak było w tym przypadku. Dwoje dzieci słuch odzyskało. Takiego uzdrowienia w Polsce, jak się modliliśmy, jak się Piotr modlił o chorych, nie widział. W Ugandzie miał okazję zobaczyć. Bardzo wiele różnorakich bóli odchodziło. No, to było cudowne. Też takie dotknięcia Boga, które otwierały serca ludzi. Też trafili raz do takiej wioski, gdzie jest kult Bisaki, człowieka, który się obwołał Bogiem. Bardzo wielu ludzi w Ugandzie w niego wierzy, około 600 tysięcy ludzi, więc to jest naprawdę duży zasięg kultu. I oni tak bardzo są wrogo nastawieni do chrześcijan. I właśnie natrafili na takiego człowieka, który jeździł na motorze, takim taksówkarzem motocyklowym i bardzo zaczął tak ich wyzywać, wrogo był nastawiony i był akurat z młodym mężczyzną, który był obok niego i oni spokojnie zwiastowali Ewangelię, ale on nie dał nawet nic powiedzieć, tylko sam tam się wygrażał. No i w końcu już chcieli odchodzić i Piotr mówi do ich obu, czy może coś was boli, czy jesteście chorzy. Więc tamten się opruszył, nic nie powiedział, a ten drugi mówi, tak, ja mam tutaj ból i bardzo mnie tu boli, nie mogę się schylać. Więc Piotr się pomodlił i ból mu się przemieścił stąd tu. Więc Piotr mówi, o, łatwe, demon. Więc ci nasi też ludzie się ożywili, bo oni tam do wyganiania demonów to od razu. Tamta rzeczywistość w Ugandzie duchowa jest taka bardzo realna, więc no, demony się też tak podnoszą w ludziach, więc łatwo to może można poznać. U nas czasem to jest takie zamaskowane niejednokrotnie. I okazało się, że to był demon, który przyniósł mu ten ból. Więc oni modlili się o jego uwolnienie. Ból mu odszedł, chłopak został uzdrowiony na oczach tego, wiecie, oponenta, jego brata, który po prostu był takim prześladowcą, który nie chciał dopuścić do słowa, więc na jego oczach okazało się, że Pan potwierdził naukę znakiem. I to też otworzyło jego serce. I po mnie do Ugandy pojechało już wielu, wielu wolontariuszy, blisko 200 osób, którzy się tak zachęcili. Wiecie, ja mam 44 lata, Taki trochę cienki głos. Wyglądam trochę młodziej. Pan dał mi taką łaskę. I ludzie czasem jak mnie widzą, to myślą sobie, a ona dała radę, to ja też dam radę. Więc niestety mężczyzn jest zdecydowanie mniej. Dziewczyny są tu chyba troszkę bardziej odważniejsze do tych wyjazdów. Ale zawsze jest tak, że ci wolontariusze, kiedy wyjeżdżają, przynoszą coś ze sobą, co zostaje z tymi ludźmi, i ten wyraz miłości dla nich, kiedy oni się tam pojawiają, to ma ogromne znaczenie. Oczywiście też praktycznie pomagają swoimi talentami. Niektórzy z nich pobrali się z Ugandyjczykami, niektórzy mieszkają w Ugandzie, niektórzy mieszkają w Polsce. Więc wiecie, tak z perspektywy czasu, kiedy widzę to tyle tych owoców, to mówię, Boże, to jest niesamowite, co uczyniłeś. Bardzo jestem Ci wdzięczna. I też dzisiaj jestem tutaj, wiecie, pośród Was, i żeby oddać chwałę Bogu, tak jak oni dziękują Bogu za tych Polaków, którzy stają w tym ich miejscu potrzeby i odpowiedzi na modlitwę. No i też dowiadują się o Panu Jezusie, który ich zbawia, ratuje, daje nadzieję dla ich życia. I Pan Jezus dla nas jest dzisiaj ten sam, wczoraj, dziś, ten sam na wieki. I On dzisiaj dla nas też jest realny, żeby nas uzdrawiać, dotykać, podnosić, dawać zachętę do naszego życia. I też dla siebie nawzajem tacy jesteśmy. Jak jesteśmy Kościołem, śpiewaliśmy jedną pieśń, że dobrze, że tu wszyscy jesteśmy, zgromadzamy się w niedzielę. Możemy nawzajem być dla siebie błogosławieństwem. I kiedy kogoś nie ma, widzimy jakieś puste siedzenie, możemy do kogoś zadzwonić, zainteresować się. Co słychać u Ciebie? Czemu Cię nie ma? Może się okazać, że ktoś się gdzieś tam maskował z Boże, przychodził, chwała Panu, okazało się, że gdzieś w sercu ktoś może cierpiał na jakąś depresję, jakiś smutek. Różne zmagania nas dotykają i nawzajem, jako Kościół, możemy być tymi, którzy mogą sobie nawzajem pomagać, ale też jesteśmy posłani na zewnątrz, w to miejsce, które Bóg dla nas przygotował. Każdy z nas ma coś swojego. Na dole, na stoliku mam różne takie rzeczy, które przywiozłam, które można wziąć i też taką cegiełkę dołożyć. Książka, którą napisałam o pierwszym pobycie w Ugandzie. To jest trochę taka książka też ewangelizacyjna, więc można ją wziąć na prezent dla kogoś. Kalendarze i dochód z tych rzeczy idzie tam na tą misję, z książki. Książka jest co łaska i dochód idzie na edukację sierot w Ugandzie, i więc tam na dole będę. I na koniec jeszcze chciałam jednym takim króciutkim świadectwem się podzielić, bo ta służba w Ugandzie, ta misja zrodziła się z tego, że Bóg powiedział coś. Ja za tym poszłam, potem my razem zaczęliśmy iść w tym kierunku mimo trudności. Ale czasem dzieje się tak, że Pan po prostu wkłada w nasze serca jakieś pragnienia i nie przyjdzie tak, że usłyszymy jakiś Jego głos, ale On w naszych pragnieniach, przez nasze pragnienia też działa. Właśnie to, że czasem ktoś nam się przypomni, żeby do kogoś zadzwonić, napisać może SMS-a, i dla kogoś jest to, On tego potrzebował. Ostatnio taka była właśnie sytuacja, że Pan mi przypomniał o jednej dziewczynie, z którą się nie widziałam dość długo. Umówiłam się z nią na spotkanie, a ona, kiedy mnie zobaczyła, to się popłakała i mówi: Honia, ja się właśnie modliłam, siedziałam tu sama i od kilku dni modlę się, żeby Bóg mi kogoś przysłał, bo po prostu nie mogę wytrzymać, jest mi tak źle. Więc wiecie, czasem Bóg daje nam jakiś właśnie taki pomysł, albo czasem właśnie pokaże nam jakieś takie miejsce potrzeby. Jakieś miejsce potrzeby, w którym my pasujemy i możemy tam zacząć Jemu służyć. I 3 lata temu planowaliśmy wyprowadzić się do Kalisza, bo mamy dom właśnie ten pod Kaliszem na wsi i myśleliśmy, żeby ten dom sprzedać albo wynająć, ale mówimy, może zrealizujemy marzenie, które miał Piotr. Piotr miał takie marzenie, żeby prowadzić ośrodek dla uzależnionych i bezdomnych. I nie mieliśmy żadnych pieniędzy na ten cel. Mieliśmy kolegę, który się tak wstępnie zadeklarował, że może tam mieszkać z tymi mężczyznami. Nie mieliśmy dla niego żadnych pieniędzy na wypłatę. I mówimy, wygląda na fajną przygodę z Bogiem. Możemy zaryzykować i zobaczyć, co będzie. I wiecie, to już jest 2,5 roku. Jak ten dom istnieje, nie wiemy, skąd się pieniądze biorą, że są, wiecie, to jest finansowane, i mamy wielu tych mężczyzn, którzy trafiają, którzy mają okazję usłyszeć Ewangelię, którzy mają okazję się nawrócić. Tam z tyłu stoi jeden brat pastor z naszego zboru, który też tak duszpastersko jest zaangażowany w tą pracę. Z drugiej strony też jeden brat, ten w kapeluszu, to jest właśnie ten mężczyzna, który prowadzi ten ośrodek, mieszka z tymi mężczyznami, i też ludzie ze zboru się w to angażują, przyjeżdżają do nich, rozmawiają, modlą się za nich. Ale to jest taki nasz najbardziej niesamowity owoc. W zeszłym roku ten właśnie mężczyzna, który się żeni, pan młody, trafił do naszego domu prosto z więzienia. Był już trzeci raz w więzieniu za handel narkotykami, był też uzależniony od narkotyków. Rodzice nie chcieli go przyjąć do domu, a on ma wierzącą siostrę, która przez wiele lat modliła się o niego i powiedziała mu: wiesz, jak skończysz terapię, przyjdziesz do tego domu tam do Wąsowskich i skończysz tą półroczną terapię, to ja ci pomogę finansowo. I kiedy on trafił do naszego domu, była mu zwiastowana Ewangelia, były różne zachęty, a on powiedział, że on tu nie przyjechał się nawrócić, bo jemu siostra obiecała, że mu pomoże finansowo, więc on ma w tym interes. Więc był szczery, otwarty, powiedział, ja się nie będę nawracał. Był taki, wiecie, bardzo sympatyczny młody człowiek, ale z totalnie zamkniętym sercem. Wręcz powiedział, że on jest ateistą, w ogóle nie wierzy w Boga. Więc zostawiliśmy go w rękach Bożych i Bóg go dotknął. Nasi chłopcy pomagają w zborze każdego poniedziałku, sprzątają. Przyjeżdżają, mamy taki duży budynek zboru w Kaliszu i oni każdy poniedziałek tam sprzątają. I wyobraźcie sobie, że ten Paweł odkurzał salę zgromadzeń. I Bóg go dotknął, nawiedził go. W jednym momencie doświadczył takiego przekonania o grzechu. Zaczął pokutować, oddał życie Panu Jezusowi i poszedł za Bogiem po prostu na całość. I jesteśmy z niego bardzo dumni. Jest zaangażowany też w pracę na ulicy, służy Panu i ożenił się w sierpniu. Znalazł sobie pracę, żonę Pan mu dał. Więc jest wiele, wiele tych owoców, za które naprawdę dziękujemy Panu. I tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza, że kiedy pościmy, kiedy modlimy się, kiedy dajemy jałmużnę, to Pan mówi: Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. I to są rzeczy, które czasem robimy w ukrycie, czasem inni to widzą, ale za tym idzie nagroda, więc warto to czynić. I Pan Jezus powiedział, że to będzie oczywiste dla wierzących, że my będziemy pościć, że będziemy się modlić i że będziemy dawać. I to jest takim nieodłączną częścią życia chrześcijanina. I my też regularnie pościmy do tej pory i widzimy, jak przychodzą różne owoce i ta zapłata od Pana, która przychodzi i dla naszego życia i dla życia innych. Więc opowiadając Wam też te świadectwa, chcę Was, kochani, zachęcić, tak jak też w jednej pieśni śpiewaliśmy o tej właśnie oziębłości, żeby ta oziębłość nas nie dotykała, żebyśmy nie byli w tym miejscu takiej letniości, gdzie trochę, tak wiecie, ostygamy. Kiedyś jak się nawróciłam, to jeden taki znajomy wierzący mi czasem dokuczał i mówił: no, honorata, to będzie z Tobą tak pewnie jak z innymi, mistyk i wystyk. Ale dzięki Bogu już ponad 25 lat trzymam się Pana Jezusa. Różne były momenty w moim życiu i też niestety były te momenty letniości. Ale wtedy przypominałam sobie to, co jest choćby w Rzymian napisane, że liście do Rzymian w 12 rozdziale, że mamy siebie samych ożywiać. Kiedy widzimy, orientujemy się, że jesteśmy w tym miejscu letniości, to mamy siebie na nowo zapalić w tej pasji dla Pana, żeby żyć takim życiem oddzielonym dla Niego, bo do Niego należymy i dla Jego chwały żyjemy. Chwała Bogu.